Trzecia godzina poranka, a dokładnie 9:33 w studiu Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact, to jest Polska, to jest inicjatywa ONZ-u. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To powiedzmy, rozszyfrujmy tę nazwę.
Ona jest skomplikowana, bo na poziomie centralnym, znaczy nasza centrala to jest United Nations Global Compact, a w Polsce zarządzam siecią, tak, czyli Global Compact Network Poland, tak się nazywa ta tak zwana polska sieć członków inicjatywy ONZ-owskiej, czyli inicjatywy sekretarza generalnego ONZ. I ona powstała w 2000 roku, czyli jest relatywnie młoda. Przypomnę, że ONZ ma 72 lata, czyli już jest w wieku emerytalnym. I w ramach systemu ONZ tych inicjatyw, agent, programów czy rad mamy kilkadziesiąt. Najbardziej znana Rada Bezpieczeństwa, oczywiście obok tego mamy Radę Ekonomiczno-Społeczną czy Radę Praw Człowieka. Agent czy programów wyspecjalizowanych mamy rzeczywiście kilkadziesiąt. No i wreszcie są inicjatywy, które najczęściej podlegają bezpośrednio sekretarzowi generalnemu ONZ i one mają taki szczególny status, czyli rzeczywiście zajmują się takimi obszarami, które wymagają szczególnej troski, szczególnej interwencji. Akurat Global Compact odpowiada za współpracę z rządem, samorządem, miastami, czyli tutaj te miasta są najważniejsze, biznesem i nauką.
Ale co to znaczy odpowiada i za co odpowiada?
Już wyjaśniam. To jest, w ramach systemu ONZ mamy tak zwaną Agendę 2030, czyli 17 celów zrównoważonego rozwoju. To jest taka mapa dla świata do 2030 roku. Za tym idzie finansowanie, czyli tworzenie takich tak zwanych megatrendów. Przypomnę tylko, że sama polityka klimatyczna ma swoje fundusze powiernicze, czy Green Climate Fund, który jest z Korei Południowej o wartości 100 miliardów dolarów. Czyli jakby w ramach tych środków, które są oczywiście ONZ-owi powierzane przez państwa, no, tworzy się ośrodki badawczo-rozwojowe, innowacyjność, rozwiązania techniczne, przemysłowe, które popychają ludzkość we właściwą stronę, oczywiście naszym zdaniem. To, co w ramach systemu ONZ jest jednym z ważniejszych takich wspólnych mianowników, no to troska o prawa człowieka, o środowisko naturalne i o kwestie związane ze standardem życia, czyli jakością życia. Nie tylko ludzi, ale też innych organizmów żywych na planecie Ziemia.
To o tych projektach można przeczytać w rozmaitych źródłach. Część źródeł oczywiście chwali zrównoważony rozwój i myślenie o tym, co o prawach człowieka. Część wskazuje, że to jest jeden z elementów próby stworzenia rządu światowego, który ma zarządzać całą ludzkością. Ten kierunek jest... Rozpoznał pan w tych działaniach ONZ-u i swoich własnych ten kierunek?
Czy na pewno jak się rozmawia z sceptykami organizacji multilateralnych, czy tych międzyrządowych, no to jak najbardziej ten wątek się zawsze pojawia. Ja tylko przypomnę, że na razie nie wymyślono lepszego mechanizmu. Była próba Ligi Narodów, tak, teraz jest podjęta próba systemu ONZ. Ona się jak na razie sprawdza, lepiej bądź gorzej. Natomiast to, czego się nie zauważa bardzo często, że rolą Organizacji Narodów Zjednoczonych jest także walka o to, żeby unikać łamania praw człowieka i unikać konfliktów zbrojnych, a najlepiej wygaszać te konflikty, które mają szansę zaistnieć. Tylko przypomnę, że w przeciągu ostatnich 3 lat nie wybuchło dzięki mediacjom ONZ-owskim około 32 konfliktów zbrojnych. To są wojny, o których nie usłyszymy. I to jest ta dobra wiadomość dla świata. Oczywiście są też takie sytuacje i zdarzenia, gdzie tych wojen się uniknąć nie udało. Są też spektakularne porażki, bardzo znany case Ruandy chociażby, gdzie nie udało się powstrzymać ludobójstwa. No i mamy też oczywiście przykłady takich bardzo Polskę interesujących obszarów, gdzie prawdopodobnie w przyszłym roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będzie szansa na misję stabilizacyjną czy na niebieskie hełmy na wschodniej Ukrainie.
O tym się mówi, tak?
O tym się mówi, tak, i to rzeczywiście do tego powoli zmierza.
Powiedział pan o prawach człowieka, tylko te prawa człowieka są zgodnie z ideologią gender bardzo często definiowane.
Znaczy, to pytanie, kto rozumie przez ideologię gender, bo oczywiście w ramach systemu ONZ, w ramach celu 5 jest kwestia równouprawnienia. Tyle tylko, że chciałbym zwrócić uwagę, zwłaszcza w Polsce, że często się ideologizuje to pojęcie. My walczymy chociażby o prawa kobiet do edukacji, o prawa kobiet do tego, żeby nie mogły prowadzić samochód, case Arabii Saudyjskiej, do tego, żeby nie były oblewane kwasem, jeżeli decydują się na edukację w przypadku Indii czy Pakistanu, no czy pozbawianie kobiet w ramach ogromnych cierpień, w ramach no, łechtaczki, w ramach narządów rodnych, co niestety jest zjawiskiem powszechnym w krajach typu Egipt. To też jest łamanie praw człowieka, też z tym walczymy, to się dzieje w ramach tak zwanej polityki gender. W Polsce ona ma kompletnie inną, oczywiście inną odsłonę. Bardzo nie ukrywam z bólem zideologizowaną, gdzie ta dyskusja się toczy na przestrzeni, która nas relatywnie mniej interesuje. W Polsce nas przede wszystkim interesuje problem molestowania seksualnego kobiet, bo to one najczęściej są ofiarami w miejscu pracy, łamania standardów pracy, kwestia mobbingu, czy kwestia nierównego wypłacania świadczeń. Chodzi o wypłacanie wynagrodzeń w przypadku wykonywania tej samej albo bardzo podobnej pracy, gdzie ta różnica między wypłatą dla mężczyzn a dla kobiet często jest zauważalna i wynosi kilkanaście procent.
Ale również jest mowa o ślubach homoseksualnych, o aborcji, prawie do aborcji i parę innych rzeczy jest zapisanych na tych kartach, tych kartach ONZ-u.
To ja wyjaśniam. To nie jest tak, że w Deklaracji Praw Człowieka jest to zapisane. Toczy się dyskusja w ramach Komisji Praw Człowieka na ten temat. Natomiast to, że jest kwestia równości wobec prawa zagwarantowana w prawie międzynarodowym związanym z prawami człowieka, to akurat jest prawda. I dyskryminowanie kogokolwiek ze względu na płeć, wyznanie czy poglądy no nie powinno mieć miejsca.
Dyskryminowanie oczywiście nie powinno być miejsca, ale tam te zapisy genderowe idą dalej. No to przecież tak jest, że wiemy, że w ONZ-cie jaka ideologia dominuje, że to jest ta ideologia wykształcona na uniwersytetach rozmaitych, która nazywa się ideologią gender. Czy tak nie jest? Pan był w Nowym Jorku, no taka
byłem
jest.
W Nowym Jorku, ale dementuję, bo to jest państwa wyobrażenie, mam wrażenie. Czy ja nie zgadzam się z tą opinią, panie redaktorze. Jest tak, że w ramach, jeszcze raz przypomnę, Komisji Praw Człowieka toczy się dyskusja pomiędzy krajami o bardziej konserwatywnym i mniej konserwatywnym podejściu w tym akurat temacie. I raz jeszcze przypomnę, że to, na czym się koncentruje Organizacja Narodów Zjednoczonych, to jest na walkę o prawa kobiet w krajach, gdzie albo są okaleczane, albo nie mają możliwości podejmowania edukacji, albo mają znakomicie ograniczone prawa do samostanowienia względem mężczyzn. I to jest nasz główny kierunek działania. I na tym bym proponował się rzeczywiście skupić, jeżeli mówimy o tematyce gender, bo akurat, tak jak wspomniałem, w Europie Zachodniej jest kompletnie inna perspektywa i kompletnie inna narracja. Natomiast jeżeli patrzymy na cały świat i tą główną narrację, którą w ramach systemu ONZ, w ramach tematyki piątego celu mamy, no to ona tego właśnie dotyczy, żeby zaprzestać problemu systemu kastowego w Indiach, który na przykład w klasie sióstr zmusza kobiety i dzieci do prostytucji. I to są tego rodzaju wyzwania, które stoją przed nami. To jest 3 miliony ludzi, kobiety co roku.
To jest ten piąty artykuł, tak to się mówi?
To jest w ramach celów zrównoważonego rozwoju, piąty cel dotyczący właśnie równości.
To słowo zrównoważony rozwój też narasta rozmaitymi definicjami, budzi pewne obawy, tak jak też walka z ociepleniem klimatu. To jest jeden z priorytetów Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Polsce będzie kolejny szczyt klimatyczny. Pewno pan widział rozmaite badania na temat ocieplenia klimatu i takie znane kontrowersje. Czy to jest dlatego, że jest słońce, czy z jakiegoś innego powodu?
Znaczy, oczywiście no, badania są prowadzone na całym świecie dotyczące, no, głównie one dotyczą zmiany kierunku prądów morskich, zmiany temperatury oceanów, topnienia lodowców, wreszcie jest bardzo dobra taka mapa scenariuszowa NASA, czy Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, która pokazuje ekstrema temperaturowe, czyli pomiar do 100 lat do tyłu, jak pokazana jest ta różnica, że się rzeczywiście klimat nam rozregulował. I to jest coś, co no, jest faktem. Faktem jest niezbitym, można dyskutować, co jest tego przyczyną. Czy to jest naturalny bieg rzeczy, czy tak się to po prostu odbywa, czy jednak człowiek ma wpływ na tę zmianę. W ramach systemu ONZ, w ramach polityk klimatycznych jest o tym debata. Uznajemy, że to człowiek ma wpływ, pytanie jak duży, na tego rodzaju wahania temperatur i rozregulowanie klimatu. Polska też zaczyna być odbiorcą niejako tego rodzaju tych zjawisk, orkany, czy tak zwane te bardzo intensywne opady, którymi nie jest w stanie sobie poradzić system odprowadzany zmiany sprowadzania wody burzowej w miastach, są te rzeczy, które nas będą prawdopodobnie czekać. No też przypomnę, że wielkim wyzwaniem dla całego świata jest ryzyko podniesienia się poziomu oceanów. Przypomnę, że 3% powierzchni globu zajmują miasta. W tych miastach żyje 50% ludności. Już w 2030 to będzie 60% ludności, a większość tych miast leży nad morzami bądź oceanami, więc to ryzyko podniesienia poziomu mórz i oceanów jest rzeczywiście potencjalnym powodem może być tak zwanej wielkiej wędrówki ludu, wielkiej migracji ludzi z miast tych nadbrzeżnych w kierunku terenów wyżej położonych. I pytanie, jak sobie z tym poradzimy. Oczywiście nie będzie to przebiegało gwałtownie, tylko będziemy mieć na to jakieś długie lata, żeby się do tego przygotować. Natomiast ta tendencja już się dzieje. I są też wreszcie kraje wyspiarskie, które mają problem potężny, ponieważ mogą być zalane, chociażby wyspy Tuwalu, tak, gdzie cały ten teren może jakby zniknąć. Czy inny przykład, Półwysep Arabski, czy takie kraje jak Somalia czy Oman, gdzie poziom temperatur w ciągu lata przekracza już temperatury, które człowiek jest w stanie wytrzymać. To jest tam 47-48 stopni. To już jest tak wysoka temperatura, że tak naprawdę ludzie się wycofują z tych terenów w kierunku innych i to jest tak zwane migracje klimatyczne, czyli migracje wynikające z
jeszcze jedna ważna rzecz, czyli brak wody, coraz bardziej doskwierający w wielu miejscach.
Tak, to dziękuję, że pan rektor o tym powiedział, bo akurat w Polsce o tym się stanowczo za mało mówi. Kryzys wodny to jest globalne wyzwanie. W Polsce nam się wydaje, że tej wody mamy dużo, a to nieprawda. Mamy 1600 metra sześciennego wody na mieszkańca. W Hiszpanii, która bardzo głośno o tym mówi, że ma kryzys wodny, to jest 2700 metra sześciennego na mieszkańca. Średnia europejska to jest 4700. Czy jesteśmy w ogóle najgorzej zasobnym wodem krajem w ramach wspólnoty. I podobny mamy zasób wody jak Egipt, co najlepiej pokazuje. I teraz jeżeli nie będziemy w stanie sobie z tym poradzić, na przykład poprzez małą i dużą retencję i zarządzanie wodą, dbanie o nią, no to mamy potężny kłopot. To, co w Polsce powinno być zrobione, to powinien być taki narodowy program wodny, bo zwyczajnie jak wody nie będziemy mieć, no to przepraszam bardzo, ale szansa na egzystencję Polek i Polaków jest bliska zeru. Więc i to też jakby jest taki jeden z ważniejszych analiz scenariuszowych, które system ONZ robi, to że niestety w przyszłości, ale główne konflikty będą toczyły się o wodę i żywność. I to w tej kolejności. Najpierw o wodę, a później o żywność.
Ciąg dalszy tej rozmowy mam nadzieję, że nastąpi, bo będziemy przyglądać się temu, co robi ONZ i jeżeli pan dyrektor przyjmie zaproszenie do radia, to spotkamy się ponownie w poranku wnet.
To z przyjemnością to zaproszenie przyjmie, tylko przypomnę, że jutro jest dzień szczególny, bo jutro jest Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych, 24 października. Zresztą w Operze Narodowej będziemy mieć piękną galę temu poświęconą, gdzie będziemy akurat rozmawiać o sporcie i o tym, jak sport łącząc ludzi jest w stanie niwelować konflikty i napięcia. Także też temat ciekawy i wdzięczny, zwłaszcza, że w Polsce też, nie wiem, chociażby piłka nożna łączy wszystkich bez względu na przekonania polityczne.
Nie widział pan wczorajszego meczu w Marsylii, kiedy w Neymara wrzucano wszystkim, co się da, kiedy chciał wykonywać rzut rożny.
No niestety, akurat to, co się dzieje w tej chwili w Katalonii, powoduje różnego rodzaju emocje, no ale generalnie...
Neymar gra teraz w Paris Saint-Germain. Widzę, że nie jest pan na bieżąco z futbolem, ale to już inna...
Chciałem nawiązać do innej sytuacji, innego piłkarza katalońskiego w lidze hiszpańskiej, ale okej.
Okay, wygwizdany był?
Oj, strasznie, też obrzucono go różnego rodzaju przedmiotami na boisku.
Jest polityka, czasami budzi mocniejsze emocje niż sport i piłka nożna. Dziękuję bardzo za wizytę w poranku wnet. Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Polska, był gościem poranka wnet. Na zegarze 9:46. W studio Wojciech Piotr Kwiatek.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam pana dyrektora serdecznie. Przysłuchiwałem się z ogromnym napięciem i z ciekawością temu, co pan ostatnio mówił. Witam serdecznie drogich słuchaczy. Zacznę od tego, drodzy państwo, że formuła na radio Krzysztofa Skowrońskiego jest taka, że radio to musi być coś, co jest niezmiernie żywe i po prostu wszystko się tam może zdarzyć. Jak na przykład to, że kurier kulturalny, że kukułka zakuka nie w piątek, a zakukała dzisiaj w poniedziałek. Ale to nie zmienia faktu, że będzie będziemy mówili za chwileczkę o kulturze. Powiem tylko, że cieszmy się w tej sytuacji, proszę Państwa, że leje na zewnątrz, bo każda ulewa to jest przybliżenie nas troszeczkę do szczęścia tego, że może tej wody będzie w Polsce więcej. No Egipt, no coś niesamowitego. Polska jest tak jak w Egipcie. Drodzy Państwo, najpierw zaczniemy od dwóch takich, którzy odmienili świat. Dwóch takich, którzy pchnęli cywilizację na nowe tory. I to nie w dziedzinie żadnej naukowej, filozoficznej, tylko w dziedzinie po prostu filmu, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że chcę zachęcić do obejrzenia dokumentalnego filmu francuskiego w reżyserii pana Thierry Frémaux pod tytułem Bracia Lumière. To jest właśnie tych dwóch takich, którzy zmienili cywilizację. Jest to film dokumentalny, 90 minut, fenomenalny. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje, jak to się zaczęło i jakie to dało możliwości. Za chwilę o tych możliwościach powiem, natomiast jak to się wszystko zaczynało. No, zaczynało się od tego, że sfilmowano wjazd pociągu, słynna sekwencja króciutka, wjazd pociągu na stację kolejową w Lyonie. Następnie wyjście robotników z fabryki. To był drugi, zdaje się, z kolei chyba film w historii kina nakręcony, no, kilkadziesiąt sekund. Po prostu wychodzą ludzie z fabryki i tyle. I zabawny troszeczkę, bo już pokazujący, że kino może pewne fabuły stwarzać, to jest polewacz polany. Po prostu sytuacja taka, jak ktoś polewa grządki wężem, a ktoś mu przydeptuje z tyłu, chłopiec mu przydeptuje z tyłu na węża, ten kieruje wylot węża na twarz, żeby zobaczyć, co to się stało, że woda nie leci, wtedy chłopiec puszcza, zabiera nogę i w ten sposób polewacz został polany. Proszę Państwa, i teraz konsekwencje. Remake. Bo na przykład ta sekwencja wyjścia robotników z fabryki miała swój remake, nakręcona po raz drugi. Remake, czyli zrobienie czegoś ponownie, jeszcze raz. Montaż poklatkowy, montaż w ogóle, światło, manipulowanie światłem, wydobywanie czegoś, co jest na drugim planie światłem i ukrywanie czegoś, co jest na pierwszym planie, wszystko światłem i tak dalej, i tak dalej. Widziałem kiedyś, drodzy Państwo, i to teraz jest to, do czego to wszystko może doprowadzić, widziałem propagandowy film bolszewicki, sowiecki z czasów tuż porewolucyjnych, kiedy się okazywało, że pewni towarzysze, a to nie było wcale takie trudne tam w tamtych czasach, popadali w niełaskę. No, ale co zrobić, kiedy już nakręcono film, gdzie ten towarzysz, co popada w niełaskę, stoi obok towarzysza Lenina. No co z tym zrobić? No, a no trzeba w to miejsce postawić innego towarzysza, nałożyć po prostu. I rzeczywiście, potem się towarzysz nieprawomyślny znikał, a pojawiał się towarzysz prawomyślny. Dlatego prawdopodobnie towarzysz Lenin powiedział, że kino jest najważniejszą ze sztuk. Co to znaczy? Dlaczego tak jest? Ano dlatego, proszę Państwa, że jak ktoś Państwu coś opowiada, to Państwo możecie mu wierzyć lub nie. Chętnie uwierzymy w omamy słuchowe, ale w omamy wzrokowe już trochę trudniej. No i jak widzimy, że obok towarzysza Lenina stoi towarzysz Makarenko, tam Gorozdny czy inny jakikolwiek, no to przecież no jak to? No, on tu zawsze był. No bo jak na filmie, to znaczy, że on tu zawsze był. Do tego doprowadzi wynalazek braci Lumière. I proszę Państwa, to wzruszający, fantastyczny film. Na szczęście zrobili to Francuzi. Są takie kraje, gdzie filmy o wielkich twórcach, odkrywcach, wielkich ludziach robią ludzie, obywatele danego kraju. Polska jest wyjątkiem. W Polsce film o Marii Curie-Skłodowskiej zrobili Francuzi i z niewielkim udziałem Karoliny Gruszki. O ile pamiętam, tam jest jakiś drugo- czy trzecioplanowych aktorów w ogonach, w scenach epizodycznych. Bracia Lumière, tak to się po prostu nazywa, 90 minut, bardzo, bardzo, a nawet koniecznie poproszę. A teraz, proszę Państwa, świeżutko, jeszcze ciepły prawie, że film Powiernik Królowej. Oczywiście bardzo, bardzo reklamowany, no bo tu i Judy Dench, prawda, klasa sama dla siebie, aktorka. No i temat... Dwór królewski, intrygi, przepych, to zawsze bierze. Proszę Państwa, nie dajcie się na to, kochani, nabrać. Stephen Frears, który ten film zrealizował, robił wcześniej różne inne filmy, ale zawsze te filmy się podobały, więc obawiam się, że ten film też się spodoba, dlatego że to jest film bardzo, bardzo a propos, bardzo po linii na bazie, jak to się mówi o minionej epoce. Bo mianowicie jest to połączenie dydaktyzmu i poprawności politycznej. Niestety, niestety, niestety. A owa poprawność polityczna i ów dydaktyzm, do czego się sprowadzają? Ano do tego, że na dworze królowej Wiktorii, która ma już w tej chwili prawie 70 lat, pojawia się Hindusiek. Hindusik taki sobie po prostu nazywa się Ali Fazal. Gra go Abdul Karim, dlatego tak z kronikarskiego obowiązku. I proszę państwa, po co tam do tego Londynu przyjeżdża? Żeby uniżony hołd złożyć w imieniu narodu indyjskiego i przekazać królowi jakąś wyjątkowo ważną, cenną, pamiątkową monetę. No i dobrze, tylko uprzedzają go, słuchaj, żebyś nie śmiał patrzeć w oczy królowej. Tego nikt nie robi. Ale on sobie tego po prostu nic nie robi. On jest wolnym człowiekiem, muzułmaninem, a wiadomo, że islam to religia wolności, prawda, nikt nikomu tam niczego nie zabroni. I on po prostu patrzy w oczy tej królowej, zachowuje się z ogromną dezynwolturą. Już na początku wzbudza to pewne zgorszenie, ale to na początku to jest jeszcze pół biedy. I co? I królowa po jakimś czasie już bez niego nie może żyć. Do tego stopnia, że jest podejrzenie na dworze, czy on przypadkiem tej 70-letniej staruszce nie zacznie, że tak powiem, na zmysłach grać. Bo intelektualnie, duchowo opanował ją całkowicie. I co ten dwór na to wszystko? Ten dwór to są, proszę państwa, nienawistnicy. Ten dwór to jakby się tak połączyli, jakiś PiS tam z katolikami, z kościołem, z czymś. To taki jest ten dwór. Patrzą na tego Hindusa z nienawiścią w oczach, żeby wzrok mógł zabijać, to ten Hindus by już 50 razy nie żył. A Hindus się do wszystkich przyjemnie uśmiecha po prostu. Jest bratem dla wszystkich, jest bratem łatą. Jest cudownym facetem, który po prostu za chwilę czyni cały dwór królowej Wiktorii dworem nieważnym. Odgrywa w historii, okazuje się, bo zdaje się, że tam jakieś pewne elementy tak zwanej prawdziwości, tak historycznej prawdy w tym filmie zostały wykorzystane, że on być może swoim takim, taką żywiołowością, witalnością i bezpośrednim stosunkiem do monarchini, być może, że przedłużył jej życie o parę lat. No, daj mu Boże. Królowa Wiktoria była drugą z monarchii, o ile pamiętam, jeśli nie trzecią, ale w pierwszej trójce była, jeżeli chodzi o długość panowania. Po Ludwiku XIV podobno była na drugim miejscu. W każdym razie na pewno częściowo dzięki temuż Hindusowi. Niestety, proszę państwa, jest to grubą, bardzo kreską robione. Jest to robione no, wyraźnie pod tezę, że to jest Hindus. No pewnie, że tak. Dlaczego ma być Arab? Nie uprawiamy takich prostych skojarzeń. Przecież w słynnej książce Obóz Świętych Jean Raspaya, też ci, którzy płyną, ta cała fala, która płynie do Europy, to ona nie płynie z Bliskiego Wschodu, ona płynie z Indii. To może nie jest przypadek. Ja myślę, że pan Stephen Freer trochę się naczytał tego skądinąd wstrząsającego zupełnie dzieła pod tytułem Obóz Świętych. No i wyszło na to, że być może właśnie tak ustawił swego bohatera. Jeżeli kukułka zakuka jeszcze raz, to ja pozwolę sobie na jedną malusieńką uwagę natury politycznej, czego zazwyczaj nie robię, ale bardzo poproszę Krzysztofie, żeby mógł to powiedzieć. Nawiązuję do twojej pierwszej rozmowy dzisiaj z panią Ireną Lasotą, bo zdążyłem jej wysłuchać im. Wsiadłem w jakieś komunikacje, potem 500, które mnie tu ledwo dowiozły dzisiaj, jakiś straszny dzień. I tam między innymi były rozmowy na temat rekonstrukcji rządu od samego szczytu. I ja, nie wskazując palcem, bez żadnych aluzji, tylko powiem tak. Jest taka książka, słynna bardzo, jedna z największych powieści w historii literatury. Nazywa się Człowiek bez właściwości. Cztery tomy. I proszę państwa, jak słyszałem, że pani premier Szydło sobie odpocznie, a potem pojedzie do, ewentualnie wystartuje, do Brukseli, to jest dla niej bardzo dobre miejsce. Zresztą w tym rządzie mamy, moim zdaniem, troszeczkę więcej ludzi bez właściwości. Zachęcam bardzo. Ciężka lektura. Książka porównywana z Joyce'em, z Kafką, z odnowicielami powieści już powiedzmy w 50-tych, 60-tych latach. Robert Musil, człowiek bez właściwości. To tak zupełnie bez żadnego związku z polityką. Dziękuję pięknie, dziękuję Krzysztofie za to małe przełożenie zwrotnicy z piątku na poniedziałek. Dziękuję pięknie.
Wojciech Piotr Kwiatek pojawi się w studiu w piątek, a teraz w studiu pojawił się Roman Zawadzki. Konfrontacje muzyczne pokazał, że nie cztery tomy, a trzy tomy Musila, człowieka bez właściwości.
Właśnie dwa pełne i trzeci jest taki urywany, bo on tam są dziury, on tego nie kończył.
Jakąś taką widocznie edycję widziałem czterotomową. Będę się spierał.
Nie, ja mówię, że to. A to oczywiście książka niezwykła, chociaż to jest taki typ katastrofizmu takiego psychologicznego. No to jest ciekawa książka, ale Musil był właśnie z tej bajki jak Kafka, no to on jest po Schopenhauerze, no takie to jak początki egzystencjalizmu, ciężka lektura, ale ciekawa rzeczywiście.
A za chwilę zostaną Państwo sam na sam z panem doktorem Romanem Zawadzkim i z pierwszą audycją na UKF-ie, bo konfrontacje muzyczne w Radiu Wnet są od lat. Od lat jest brzmi w radiu muzyka klasyczna, wykonawcy nietuzinkowi, wykonawcy specjalnie przez autora dobrani do...
No dzisiaj będzie taki jeden. Będzie taki jeden niezwykły człowiek. No ale nie chcę uprzedzać faktów naszej narracji audycji.
Bo jest godzina 9:59, czas na zakończenie porannej audycji. Jeszcze Wojciech Piotr Kwiatek.
Bo jak mówimy po raz pierwszy na UKF-ie, to po raz pierwszy na UKF-ie, dzisiaj o godzinie 18:00, smaki, niesmaki, pierwsze po długiej wakacyjnej przerwie. Bardzo zapraszam oczywiście.
A potem audycja Republika Latina. To wszystko w wieczornym paśmie Radia Wnet specjalnie na 87,8 UKF i na wnet.fm. Poranek zrealizował Karol Smyk, wydał Antoni Opaliński. Krzysztof Skowroński zaprasza Państwa na jutrzejszy poranek o godzinie 7:07 w imieniu Witolda Gadowskiego, który zasiądzie przy mikrofonie.